Najpierw muszę przybliżyć osobę, samo przedstawianie podatku w tym czasie, kiedy żył Teodoret z Cyru, a potem przejdę bezpośrednio do omawiania jego kontaktów z urzędami skarbowymi, ponieważ system rzymskiego pobierania podatków był trochę bardziej skomplikowany niż nasz. Teodoret, wydaje się to niemożliwe? Nie, to jest w ogóle to tak między nami mówiąc, Bogu dzięki, że ekonomiści nie studiują historii, szczególnie starożytnej. Umiejętność ściągania podatków, ich wymyślania, sposobów ich brania jest po prostu fenomenalna, jeśli chodzi o starożytność. Ja tylko wrzucam jedną rzecz. Kto by wpadł u nas, nie daj Boże, by pan Szczurek wpadł na pomysł, że można ściągać podatek w ten sposób, że ustalamy konkretną liczbę złota, którą każdy obywatel musi raz na określony czas przenieść do kasy. Genialna ucieczka przed inflacją? Proszę Państwa, tak, też był taki podatek, to był tak zwany złoty podatek, który funkcjonował w Imperium Rzymskim. Takich kilka jest jeszcze innych pomysłów, ale może jednak nie będę głośno o nich mówił. Teodoret z Cyru był człowiekiem, który urodził się w rodzinie bardzo zamożnej w Antiochii około 393 roku. Jego rodzice pochodzili z rodziny syryjskiej, ale jednocześnie posiadały dość duże kontakty z ówczesną władzą. Podstawą majątku były posiadłości ziemskie, które posiadali w okolicach miejscowości Apamea. Teodoret z Cyru po krótkim okresie czasów spędzonym w Antiochii, gdzie pomimo wysiłków pobożnej mamy pozostał człowiekiem wierzącym, co nie było dość proste. Mama na przykład kazała mu co tydzień chodzić do mnichów, nosić im jedzenie, przygotowywać się po specjalne błogosławieństwa. Pobożnością rzeczywiście, trzeba powiedzieć, była bardzo pobożna, natomiast naprawdę cud, że chłopak wyrósł na człowieka wierzącego. W dużym stopniu odegrało w tym rolę pewien kontakt z ówczesnym środowiskiem Antiochii, środowiskiem intelektualnym i trzeba sobie jasno powiedzieć, ja będę potem tłumaczył, to są zdjęcia z diecezji, którą on prowadził, a jako ciekawostkę podam, że to jest most, który on zbudował i który do dzisiaj funkcjonuje. I to też będzie za chwilę związane z moim wykładem. A tak wygląda jego diecezja, uprawne pola, z których trzeba płacić podatki. To jest akurat nie resztki amfiteatru, a to jest jedna z największych bazylii chrześcijańskich, którą wzniósł ku czci świętych Kosmy i Damiana. Te dwa słupki, to tylko tyle zostało. Nie, wyszło mu. Tylko to pokazuje, dla mnie to pokazuje studentom na studiach doktoranckich. Z wielkiej działalności duszpasterskiej księdza biskupa Teodoreta z Cyru z bazyliki zostały dwie kamienie. Natomiast jego działalność dla wiernych to było przygotowanie mostów, dzięki którym można było sprzedawać towary. I te mosty, choć mają motywy religijne, są otoczone szacunkiem przez muzułmanów i funkcjonują do dzisiaj. Czyli piękne dzieło miłosierdzia. 1500 lat. Dobrze, przejdźmy do Teodoreta z Cyru. Po studiach bardzo dobrych, bo ma niesamowitą wiedzę dotyczącą literatury i sztuki retoryki, czego świadczy jedna z jego książek o leczeniu chorób helenizmu. Zostaje mnichem w klasztorze koło Apamei, zaczyna studia dotyczące teologii, przede wszystkim studium Pisma Świętego, skomentował prawdopodobnie wszystkie księgi Pisma Świętego. W 423 roku jest wybrany biskupem Cyru. Jest to miejscowość, o której za chwilę będę mówił, położona w prowincji w tamtejszej Eufratezji. Bardzo duże jak na ówczesne warunki, mająca ponad 800 punktów duszpasterskich. Jest biskupem niekonwencjonalnym. Teolog, podobno dobry kaznodzieja, nie zachowały się żadne jego kazania, prawdopodobnie dlatego, że były głoszone do ludzi w języku syryjskim, więc nie były spisane. Administrator diecezji, człowiek, który będzie wznosił wodociągi, zajmował się budową dróg. przygotowywał miejsce targowe, człowiek, który propaguje jednocześnie kult świętych pochodzących właśnie ze swojej miejscowości Kosmy i Damiana. Ten kult jest dzisiaj, do dzisiaj bardzo żywy we Włoszech, a właśnie początki jego to działalność biskupa Teodora Tasceru. Jest człowiekiem, który rozwinął niesamowitą działalność także na polu polityki kościelnej, jedna z głównych postaci trwających soborów nicejskiego, tej sesji tak zwanej antiocheńskiej, oraz soboru chalcedońskiego. Dwa jego dokumenty, które zredagował, do dzisiaj są w skarbcu Kościoła jako orzeczenia dogmatyczne obowiązujące wszystkich wierzących katolików. Zostawił po sobie bardzo dużą korespondencję, z której jednak z uwagi na jego późniejsze potępienie w czasie tzw. sporów o trzy rozdziały zachowało się do dzisiaj około 250 listów. Wydane są w języku polskim w tłumaczeniu pana Jana Rodożyckiego i można do nich sięgnąć. Listy dotyczą dość różnych zagadnień. Większość adresatów to ludzie duchowni. Są wśród nich najwybitniejsi biskupi i patriarchowie tamtych czasów, łącznie z papieżem, ale są w nich także prości mnisi, diakoni. Pisze do siostry cesarza, do samego cesarza zachowały się listy, ale także i do prostych rolników. Ciekawe, kto im ten tekst czytał. W okresie, w którym on jest, cesarstwo przeżywa swoje problemy finansowe, choć jego raczej fundamenty nie są zagrożone. Problem finansowy polega na tym, że cesarstwo ma bardzo duże wydatki, ponieważ płaci za pokój. Między innymi ten słynny złoty podatek jest po to, że trzeba zapłacić konkretny trybut Persom, żeby nie naruszali granicy. Co pewien czas olbrzymie ilości złota idą, aby kupić sobie czas, kupić sobie pokój. Oprócz tego jest system podatkowy wewnętrzny. Każda społeczność lokalna ma swój własny system podatkowy. On jest biskupem na terenie, który jest bardzo trudny. I tutaj znowu zostawiam to za chwilę, postaram się omówić. Między innymi temu mają służyć te włączone przeźrocza, aby uzmysłowić problem, jeden z problemów, jakim stawał w dyskusji z ówczesną skarbówką. Zachowany materiał dotyczący relacji biskupa Teodora Tasceru z skarbówką można podzielić na cztery podstawowe zagadnienia. Zagadnienie pierwsze. Interwencje w sprawie wymiaru podatku dla osób indywidualnych. I trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało, tak naprawdę tylko jedna. Nie wiadomo, czy to dlatego, że się tylko ten list zachował, bo to też jest możliwe. Proszę pamiętać, że to nie jest przechowywanie listów na zasadzie książki, tylko te listy były przepisywane przez mnichów. Były przepisywane przez prawie 1500 lat, dopóki nie zostały pierwszy raz wydane. Przepisywano rzeczy, które nas interesowały. Cóż interesuje mnie fakt, że biskup taki i taki interweniuje w sprawie podatku ksińskiego. Nie jest to za bardzo interesujący tekst. Więc część autorów mówi, być może było ich więcej, tylko ten się zachował. Ale sama ta interwencja jest opisana ona w liście 33. Nie wiemy nawet, do kogo był on zaadresowany. Dotyczy kapłana Eutaliusza. I ona jest o tyle ciekawa, że też pokazuje w ogóle problem ówczesnego wymiaru podatków. Teodortowi zależy na tym, aby uwzględnić w wypadku tego kapłana zwolnienie z opłat pretorskich. Innymi słowy, kapłan ten pełnił w ówczesnym mieście, w mieście, gdzie był, pełnił funkcję sekretarza Rady Miejskiej. Jako sekretarz powinien być zwolniony z opłat pretorskich. Jednak urzędnicy skarbowi nie chcieli uwzględnić tego zwolnienia. Interwencja biskupa jest interwencją do zwierzchnika prowincji, aby zgodnie z prawem został potraktowany ten kapłan. Argumentacja jest dla nas bardzo ważna. Otóż on mówi, że kapłan ten pełni swoją funkcję w mieście i wykonuje ją dobrze. Proszę Państwa, chodzi o to, że System podatkowy rzymski, większość podatków zrzucał obowiązek ich zebrania na samorząd. Odpowiadała za to Rada Miejska i to odpowiadała nie na zasadzie, że ma zrobić, tylko że jak brakowało pieniędzy, to musiała dopłacić z własnych pieniędzy. Nie było chętnych do pełnienia funkcji samorządowych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Znalezienie kogoś, który by cokolwiek zrobił, było trudne, bo ludzie od tego uciekali po prostu. I argumentacja Teodoryta jest taka, no, kto to będzie w końcu robił? Stąd w tych niektórych funkcjach było zwolnienie z tych opłat. Innymi słowy, kapłan prawdopodobnie zgodził się pełnić tą funkcję na rzecz wspólnoty, no a tu ni stąd, ni zowąd obciążono go jeszcze dodatkowymi kosztami. No i w tym momencie był bunt. Nie jest to kwestia dotycząca kogoś bardzo ubogiego, choć tekst tak mówi, ponieważ wynika z tekstu, że tenżeż kapłan utrzymuje ze swojego majątku dużą grupę osób pracujących u niego. A więc mamy do czynienia z klasycznym członkiem rady ówczesnej samorządowej, Bukelonu, który pełni swoją funkcję prawdopodobnie na prośbę wspólnoty, ale władza nie chce zrezygnować z prawa ściągnięcia od niego dodatkowego podatku. To nie znaczy, że on jest zwolniony ze wszystkich podatków, proszę mnie zrozumieć. Tu chodzi konkretnie o część tych podatków, tak zwane podatki pretorskie. Jest to jedyny, tak jak powiedziałem, wypadek interwencji indywidualnej. Interesujące są trzy kwestie. Po pierwsze, Teodoryt nigdy nie zarzuca urzędnikowi błędu i to jest w tej wypadku, jak i w całym. A więc w kontaktach ze skarbówką nigdy nie pozwala sobie na żadne wartościowanie ani opinie negatywne. Nie głupi. Choć podważa i krytykuje wszystkie decyzje, tym niemniej nie wchodzi nigdy w żaden otwarty konflikt. Woli odwołać się do miłosierdzia, przypominać o wieku, ubóstwie podatnika, niż odwoływać się do litery prawa. Po drugie, ciekawe jest, że Eutaliusz, pomimo wszelkiego typu zakazów, które już były wtedy obecne w prawie kościelnym, pełni swoje funkcje publiczne za zgodą, błogosławieństwem i na prośbę swojego biskupa. Czyli między teorią nakazującą wycofanie, a praktyką, że w sytuacji zagrożenia i zubożenia trzeba jednak podjąć się pewnych funkcji, była dość duża różnica. A po trzecie, interwencja pokazuje, jak bardzo chwiejna była sytuacja ekonomiczna w tamtych czasach. Kolejne zagadnienie to kwestia tak zwanego odroczenia płatności podatku, czyli wakacji podatkowych. Spotykamy się z nią dwukrotnie. Pierwsza z nich dotyczyła miejscowości leżącej w terenie Cyru, Sergiteon. Powód był prosty, był to podatek na rzecz wojska. Ja powiedziałem, że tam jest kilkadziesiąt rodzajów podatków. I trzeba było płacić na rzecz wojska konkretną liczbę oliwy. Oliwki mają to do siebie, że produkują oliwę 2-4-2-4, a potem trzeba dokonywać przycięcia i znowu 2-4-2-4. To nie jest produkcja co roku. Proszę o tym pamiętać. Problem polegał na tym, że wiemy o tym, jest takie badanie, pracuje w tym momencie na Uniwersytecie Jagiellońskim pan dr Adam Izdebski. To są bardzo ciekawe badania na podstawie pyłków kwiatowych, badanie urodzajności ziemi, jakie były plony w konkretnych latach na przestrzeni wieków. Dość dokładnie można to zrobić. I potwierdzają te badania, on się zajmował właśnie okresem wczesnego Bizancjum, że było kilka lat trudnych dla oliwek. I prośba Teodoreta nie jest o to, żeby oni nie musieli tego podatku w przyszłości zapłacić, ani wyrównać. Tylko, że ponieważ przez kolejnych kilka lat oliwki nie przyniosły dochodu, więc jest prośba, aby przesunąć ich płatność na później. I to jest ta pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest z tym związana, to jest, chodzi o vacatio legis dość specyficzne. Pisze on do Dionizego, zarządcy całych prowincji wschodu, aby poczekał z egzekucją podatku aż do chwili, której zostanie rozstrzygnięta w Konstantynopolu przed cesarzem kwestia wysokości jego wymiaru. Innymi słowy, ponieważ przyszły, ja za chwilę będę omawiał, trzy różne decyzje zmieniające diametralnie wysokość podatków w całej prowincji, prośba biskupa była taka, aby powstrzymać się na razie ze zbieraniem podatku. Znowu nie kwestionuje faktu ani podatku, ani że będzie zbierana, ani tego, że podejmie decyzję Konstantynopol. On prosi o chwilę powstrzymania się. Czwarta rzecz, czwarty taki jak gdyby element, grupa tych listów dotyczących kontaktu ze skarbówką powinna być od strony logicznej omówiona na samym końcu. To, że ją przedstawiłem, to dlatego, że to już zajmuje dość marginalne miejsce, ale warto o niej wspomnieć, a wolę poświęcić więcej czasu na ostatnią. Chodzi o to, że nie wypada źle mówić o urzędnikach skarbowych. I listy Teodoreta są dla mnie osobiście jednym z nielicznych przypadków, gdzie napotykamy na pozytywny obraz przedstawiciela skarbówki. I jest to jasno powiedziana pochwała. Tutaj jest takie dwie postacie. Najbardziej znanym to jest Neon, zarządca prowincji Eufratezji, który musiał być człowiekiem, no, pomijając przesadę wschodnią, zasadę retoryczną i tak dalej, kimś niesamowitym, dlatego że ludzie rzeczywiście cieszyli się, kiedy on wracał, a jednocześnie w czasie, kiedy on zarządzał prowincją, może to brzmi dziwnie, przychody z tej prowincji były dużo większe niż wcześniej, a nie później. Dlatego on kilkakrotnie wróci jako zarządca prowincji, za każdym razem z radością witany przez Teodoreta, i opinia ta nie jest tylko opinią pisaną w liście do samego zainteresowanego, ale jest opinią o Neonie, jak pokazują kolejne listy, czy to będzie list 38 czy 40. To są opinie, które on pisze także po skończeniu urzędowania, kiedy Neona już nie ma i nie wiadomo, czy on wróci. I to pisze do innych osób. Warto więc wiedzieć o tym, że w kontakcie ze skarbówką jest także i ten element pozytywny, pojawiają się ludzie, którzy potrafią zrozumieć, posłuchać. Zresztą jest taki fragment, który sobie specjalnie przepisałem, bo uważam, że mógłby stanowić podsumowanie działalności każdego dobrego urzędnika. Nie tylko nie chciał wyciągnąć ręki do tego, do czego nie miał prawa, ale nawet rezygnował z osiągania uczciwych korzyści. Poświęcił własne interesy w trosce o dobro miast, dawał posłuchanie każdemu, kto stał się ofiarą niesprawiedliwości, a przed ludźmi nieuczciwymi oszustami zamykał drzwi wiodące do swego trybunału. Tak podpisuje działalność Neona Teodoret z Cyru. Natomiast ja chciałbym poświęcić najwięcej uwagi zagadnieniu związanemu z kwestią obliczenia podatku, bo tak naprawdę najwięcej dyskusji i tam, gdzie się wyraża własna postawa Teodoreta, nie dotyczy ani indywidualnych interwencji, ani kwestii wakacji, tylko dotyczy kwestii wspólnotowego dobra, problem obliczenia podatku dla wszystkich mieszkańców jego diecezji. I zacznę od dygresji. Kiedy w 2003 roku postanowiłem odwiedzić Cyr, bo pisałem z Teodoreta z Cyru i jego dogmatyki swoją pracę magisterską, przewodnik, ksiądz profesor Kościelniak, znany co niektórym, no był prawie, że jakby mógł, to by sobie włosy z głowy powyrywał. Dlatego, że nikt nie wiedział w Aleppo, gdzie to jest. Wszyscy odmawiali nam jakiejkolwiek pomocy. Taksówkarze, którzy normalnie chcieli zaczepić człowieka i by go porwali w drodze, żeby tylko mnie zarobić cokolwiek, jak słyszeli, dokąd chcemy jechać, wycofywali się. Więc kompletna klęska. Wreszcie po wielu trudach udało się znaleźć jednego, który do busa wpakował profesorów, no i pojechał. Wybojami takimi, że nie tylko żeśmy urwali zawieszenie, ale jeszcze pękła miska olejowa. To jest droga w XX wieku, jest to pozostałość dawnej drogi prowadzącej do Cyru. Okazało się, że droga prowadzi w terenie pustynnym, co pewien czas było widać, gdzie praktycznie rzecz biorąc nic nie rośnie, rzeka jest daleko. No, Tu jest akurat nie fragment z samej miejscowości Cyrno, bo trudno, żebym nie zrobił z niego, ale z niego miasta nie zostało praktycznie nic. To jest dość smutne. Jedyne stworzenie żywe to był duży żółw i tak jak mówi, o, coś się wyłączyło. To jest fragment wzgórz naokoło. To jest, tak jak mówiłem, fragment z miasta, to jest miejsce spotkania Rady Miejskiej. No tak, to mówiłem. A to jest, widziałeś te dwa kamienie, to jest to, co zostało z tej bazyliki. Jeden z największych w starożytności. I teraz dojście tam okazało się praktycznie niemożliwe. Dojechaliśmy, zobaczyliśmy ruiny, zrozumieliśmy, dlaczego tam żaden turysta nie przyjeżdża. Wracając, okazało się, że jest druga droga, ale ona jest dość niebezpieczna, bo prowadzi przy granicy z Turcją. I właśnie na tej drodze spotkaliśmy pokazywane później mosty, po których nawet widzieliśmy, akurat nie znalazłem tego zdjęcia, jadącego tira. Więc proszę Państwa, dobra budowla, skoro wytrzymuje obciążenie 20 kilku ton, po funkcjonując już 1600 lat. Tak? Tak, a propos, jak to wygląda. Takich mostów jest 3. Mówię o tym, żeby pokazać problem, przed którym on stanął. Otóż zdaniem Teodoryta diecezja płaciła do skarbca cesarskiego więcej niż wiele innych świętych miast. Inne prowincje miały ulgi, jego prowincja była ich pozbawiona. Tymczasem pobór podatku natrafiał na 3 poważne trudności, a on się musiał z każdym nowym garniturem urzędników na nowo z tym zmierzyć. I tutaj zwracam uwagę na ten właśnie problem. Co przychodziła nowa miotła, to próbowała wrobić szacowanie podatku katastralnego i za każdym razem był dokładnie ten sam problem. Jak on o tym pisze? Nasze tereny mierzą 40 mil długości i tyle samo szerokości, ale obejmują liczne i ogromne góry. Jedne zupełnie gołe, inne porosłe drzewami nierodzącymi owoców. Z tych 60 tysięcy murg 50 jest wolne od danin, a płaci się tylko 10 tysięcy, podlega opodatkowaniu. Za każdym razem przychodzący nowi urzędnicy, można powiedzieć, próbowali zwiększyć areał, z którego należy zwiększyć, pobrać podatek. Tak było, jak pisze Teodoret, kiedy przyszedł Florencjusz. Poborcy jednak nie byli w stanie ściągnąć tego podatku złotego i prosili prefekta wschodu o zdjęcie z nich konieczności. I po zbadaniu komisja stwierdziła, że mają rację. I ten problem pojawiał się kilka razy. A więc za każdym razem problem dotyczył wyznaczenia wysokości podatku. Teodoret nie kwestionuje kwestii zapłacenia podatku. Nie kwestionuje odpowiedzialności i udziału we wspólnym dobrze, ale kwestionuje po prostu samą wysokość w stosunku do danej prowincji. Drugą rzeczą był problem transportu. Jeżeli Państwo popatrzą na mapę, Cyr jest niedaleko Antiochii i jest to droga, której nie można przebyć. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Być może tereny produkują, ale żeby stamtąd towar przekazać, jest to praktycznie niemożliwe. Po trzecie, na skutek płaconych przez cesarstwo trybutów pojawił się w gospodarce wczesnego Bizancjum bardzo duży problem. Zabrakło pieniędzy. Proszę Państwa, pieniądz bito w kruszcu. Co roku płacono olbrzymi trybut, czyli ten kruszec opuszczał cesarstwo i zasilał skarbiec perski. I w związku z tym, jak sam pisze Teodoret, towary rynkowe nie znajdują nabywców. Nikt nie chce kupować ani świeżych, ani suszonych owoców, ani zboża. Mieszkańcy, żeby spłacić podatek, musieli zaciągnąć dług u żołnierzy, którzy oddali im swój własny żołd. A więc 3 problemy, z którymi się zmaga jego diecezja. Niewspółmierne oszacowanie terenów urodzajnych do rzeczywistości. Drugi problem, transport tego, co wyprodukują. A trzeci, nawet jak wyprodukują, nawet jak przetransportują, to nie ma pieniędzy. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby po prostu kupować, więc de facto gospodarka jest wymienna, a oni muszą zapłacić podatek w złocie. Najwięcej dowiadujemy się o tym problemie, dlatego że pojawił się czarny charakter. Oto niejaki Atanazy, biskup Perre, który został usunięty przez swoich diecezjan za zgodą arcybiskupa ze stolicy, postanowił zemścić się na swojej miejscowości i oskarżył ich o zaniżenie podatku płaconego na rzecz państwa. I proszę Państwa, to, co jest niesamowite, to to, że skarbówka od razu uwierzyła w oskarżenie. Od razu wymierzyła karę. Od razu zmieniono wszystko. I to nieważne, że były dokumenty przechowywane, że to już jest kolejny raz wyciągana sprawa, że już były komisje z Konstantynopola, że już 4 razy zarządów tego Teodoryta przyjechali i wymierzyli, że to nie ma podstaw żadnych rzeczywistych. Przyjechał, oskarżył natychmiast domiar podatkowy. I w tej sprawie zachowało się najwięcej listów Teodoryta, ponieważ on poruszył niebo i ziemię, żeby zatrzymać te oskarżenia. Pisał do Pulcherii, siostry cesarza Teodozjusza, późniejszej władczyni imperium. Pisał do kolejnych swoich znajomych, Patrycjusza Anatola, konsula, magistra milicjum, jednego z wyższych urzędników tego cesarstwa. Pisał do senatora Patrycjusza, który był prefektem Orientu, to jedna z najwyższych funkcji ówczesnej administracji. Za każdym razem, przypominając i tłumacząc, że to są kłamliwe oskarżenia, popatrzcie do własnego archiwum, bo to było już sprawdzane, nic się przecież nie zmieniło. W tej sprawie jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Chodzi o ekspertów prawnych. I Teodoryt na potrzeby swojego miasta ma takich. Sam ich wykształcił. Sam im pomógł zdobyć wiedzę. Sam finansował, pisał do kolejnych retorów, żeby się uczyli prawa. Ale w tym momencie korzysta z nich. Jednym z nich to jest właśnie taki Filip. Jeszcze innym jest kolejnym autorem. To jest, jak on się nazywa? A, Piotr Prawnik. I to jest następna rzecz związana z tą interwencją. On interweniuje na 3 pozycjach. Z jednej strony vacatio legis, z drugiej strony prosi o odnalezienie tych rzeczy w dokumentach starszych, a z trzeciej normalnie wysyła prawnika, a więc jego pomoc jest z wielu stron. Jakie są wnioski płynące z tego, bo czas już mój się kończy. Po pierwsze, biskup niechętnie podchodził do kwestii indywidualnych, dlatego niewiele się zachowało. W zachowanych tekstach chodzi nie tyle o ulgę, co o przestrzeganie prawa. Opóźnienie i wakacje podatkowe, których domaga się albo prosi o nie Teodoryt, są związane nie tyle z trudną sytuacją podatnika, sytuacja podatnika, który musi zapłacić podatek, zawsze jest trudna, ale są związane z katastrofą naturalną. Mają na celu ochronę podstawowej grupy płacącej podatki, czyli krótko mówiąc chłopów. On to przypomina, może w ten sposób nie mówi, ale że owce trzeba strzec, a nie golić. Teodoryt umie dostrzec całą złożoność sytuacji ekonomicznej. Jego interwencje dotyczą nie tylko kwestii dotyczącej samego wymiaru podatku, ale w ogóle ogólnej sytuacji ekonomicznej. I reaguje na to nie tylko listami. Patrz, zbudowany przez niego most. Kolejny wniosek. Urzędnik podatkowy potrafił wtedy, jeszcze może sobie dodać, zniszczyć nawet prowincję państwa. I potrafił tak działać, powodowany niskimi uczuciami, czy też kłamstwem. Zagrożone mogły być całe grupy ludzi. I w tej sprawie biskup występuje stanowczo, nawet jeśli musi oskarżyć współbrata biskupa. Czyli nie ma fałszywej solidarności tam, gdzie błąd i zła wola urzędnika zagraża całej wspólnocie. A ostatnia uwaga jest może taka dziwna, ale chyba w naszym układzie też warto ją wspomnieć. Język, którego używa biskup Teodoryt z Cyru, nie jest nigdy wulgarny ani obraźliwy. Nawet złoczyńcy pisze o nich jako pobożnych i szlachetnych. W języku swoim zachowuje zawsze szacunek do drugiego człowieka, nawet jeżeli w oskarżeniach mówi wprost, bez owijania w bawełnę, o kłamstwie, o zdzierstwie, o chęci zemsty, o przewinieniach. I sądzę, że ten język, którego używa biskup Teodoret, pisząc o tych sprawach, jest także warty, aby zwrócić na niego uwagę. Kończąc moje wystąpienie, widać, że biskup nie jest obojętny wobec kwestii płacenia podatków. Ja dodam jako patrolog, że kiedyś był cały zestaw podatków, które chrześcijanie nie chcieli płacić, ale też były inne podatki, które płacili dużo lepiej niż pozostali. Natomiast widać wyraźnie w jego działalności jedną rzecz, że podstawowy wymiar interwencji biskupa nie jest wymiarem dotyczącym jednostki, ale wymiarem dotyczącym społeczności. I bardziej takie interesuje go zagadnienie niż kwestia wymierzania kolejno sprawiedliwości indywidualnym osobom. Dziękuję bardzo.